A teraz w magazynie filmowym czas na film, który choć czułym okiem obiektywu Wojciecha Staronia zabiera nas do klasztoru, to jak mówi jego reżyserka Dominika Montan-Pańków, nie jest to obraz o instytucji, ale o wierze. Ja dodam jeszcze od siebie tak, że to także film o medytacji, o miłości, o odpowiedzialności i tutaj głos zawieszę i równocześnie zaproszę Państwa do tego świata, choć na krótką chwilę.
Byłem w zespole tanecznym, byłem tancerzem. Połowa dnia szkoła, połowa dnia gdzieś treningi, próby.
Miałem pracę, miałem studia, miałem dziewczynę i tak dalej. Miałem fajną rodzinę.
Jak byłem na studiach już, miałem dziewczynę, to w moim życiu przyszedł Pan Bóg w głosie, w kościele. Powiedział mi, będziesz księdzem. Ja wtedy z tego kościoła wyszedłem, rozpłakałem się, powiedziałem nie. To nie jest mój plan. Robiłem wszystko, żeby od tego uciec.
No właśnie, chciałem się zapytać o outfit, czy masz...
No to outfit mam normalnie sutanny, nie? Ale... No,
czarno?
Jak ksiądz wyglądam jak Skywalker po tym, jak został Sithem już.
No to najlepiej,
kurde! Kurde!
Zmierzamy tam. Jesteśmy tylko pielgrzymami. Tylko pielgrzymami.
I tak właśnie prezentuje się to kilka obrazów z filmu Głos, pod którego szyldem dzisiaj w magazynie filmowym się spotykamy. Jest z nami Dominika Montan-Pańków, reżyserka tego filmu. Jest, choć gdzieś tam w oddali, łączymy się z nią. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry.
Głos, niech wybrzmi ten tytuł. Głos, czyli film, który powstał z chęci zbliżenia się do tajemnicy. Dobrze to zapamiętałem i odczytałem?
Tak, jak najbardziej. Faktycznie głos został wypuszczony w świat 1 stycznia, można powiedzieć, 2022 roku. I tak naprawdę przez prawie rok, no bo mamy końcówkę roku, gdzieś tam ta odpowiedź na pytanie, dlaczego ja to zrobiłam i o czym to jest, we mnie dojrzewała. I tak, dokładnie w tym momencie wreszcie dojrzała, chciałam zrobić film o tajemnicy. Tajemnicy, jaką jest wiara, tajemnicy, jaką jest powołanie, tajemnicy, jaką jest chyba po prostu los ludzki na tej ziemi.
Teraz z pewnego dystansu spogląda Pani na tę opowieść, na tę historię i także sytuuje samą siebie w niej. A zastanawiam się, co Panią prowadziło, kiedy powzięła Pani ten pomysł i rozpoczęła Pani przygotowania i nawiązywanie kontaktów z najróżniejszymi placówkami, a ja to tak powiem, zajmującymi się profesjonalnie duchowością i wiarą.
No tak, to bardzo dobre pytanie. Muszę sięgnąć pamięcią, można powiedzieć, aż do 2016 roku. Mówię aż, bo ten czas teraz tak jakoś strasznie szybko biegnie, więc niby niedaleko, ale tak naprawdę 6 lat wstecz. Bo wówczas się narodził ten pomysł w mojej głowie w okolicznościach takich dosyć prozaicznych. Moja córka miała 2 lata i ja już wreszcie chciałam wrócić do swojego zawodu, czyli do robienia filmów. A też 2 lata siedzenia w domu z córką spowodowały, że zaczęłam sobie zadawać takie trochę egzystencjalne pytania. I jakoś tak ten pomysł na przez jakiś czas tam miałam do czynienia, oglądałam różne wystąpienia w internecie różnych takich właśnie od duchowości specjalistów. No i natrafiłam na takiego zakonnika i to pytanie w głowie po prostu wtedy mi się pojawiło. Dlaczego ci ludzie tam idą? A później zrobiliśmy research z moim producentem, bo dosyć szybko znalazłam producenta, Zbyszek Domagalski, do którego jak przyszłam od razu, praktycznie pierwszego dnia już się zgodził, żeby zrobić ze mną ten film, bo też mówił, że całe życie się zastanawiał, patrząc na tych zakonników, co ich tam zawiodło. I wówczas zaczęliśmy właśnie research. Jako dokumentalistka, jako reżyser i Zbyszek Domagalski jako producent zawsze sobie zadajemy pytania takie właśnie praktyczne i prozaiczne. Czy taki film już powstał? I okazało się, że taki film kręcony z zewnątrz, no nie powstał. Mówię z zewnątrz, ponieważ wiele zakonów oczywiście robi swoje materiały, swoje własne materiały, gdzieś tam bardziej udolnie lub mniej udolnie, bardziej profesjonalnie lub mniej, wieszają to u siebie na profilach dla przyszłych kandydatów, ale to są zupełnie innego rodzaju filmy, prawda? Jakieś wywiady. Po prostu materiały promocyjne, można tak no powiedzieć właśnie. W cudzysłowie oczywiście, dla przyszłych kandydatów, dla ludzi, dla mężczyzn, którzy się interesują, którzy no, myślą, że dostali powołanie, że to jest ich droga, no więc sobie rozeznają, który zakon, gdzie pójść. No ale nam chodziło o zupełnie inny film. Nam chodziło o po prostu rasowy, pełnometrażowy film dokumentalny, gdzie wejdziemy trochę w duszę tych ludzi, co oczywiście wiedziałam, że jest bardzo trudne i przede wszystkim w ten proces taki trochę metafizyczny, znaczy jak formułuje się i ugruntowuje się decyzja, bo ta decyzja, ja nie zakładałam, że robię film, że decyzja będzie na tak. Ja po prostu chciałam sfilmować proces decyzji, odchodzę albo zostaję. Znaczy, czym jest to powołanie? No dlaczego robimy w życiu to, co robimy i takie decyzje podejmujemy?
Mówi pani o spoglądaniu w duszę i ja tak sobie myślę, że w kontekście tego filmu jest to ciekawe o tyle, że kiedy myślimy o spoglądaniu w duszę, no to z jednej strony myślimy o spoglądaniu w oczy, które ponoć tej duszy są odbiciem, ale myślimy też przede wszystkim o wywiadzie i o rozmowie, w ramach których próbujemy zajrzeć w jakieś wrażliwe terytoria drugiego człowieka, a tymczasem ten film nie jest zbiorem wywiadów. Ten film to jest obserwacja i nie jesteśmy tak jakby z zewnątrz.
No tak, to znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze taką metodę, żeśmy sobie od razu przyjęli jako metodę po pierwsze najbardziej obiektywną. Nie zajmujemy tutaj żadnych stron, jesteśmy z kamerą tu i teraz i też zresztą pod takim warunkiem magister nowicjatu Piotr Szymański nas wpuścił, nie ma żadnych inscenizacji, nie ma żadnych tak zwanych ustawek. Jesteście, filmujecie i faktycznie z ich strony nie doświadczyłam nigdy żadnej cenzury. No chyba, że to były momenty tak skrajnie intymne, że sama bym tam i tak nie weszła z kamerą. Uważam, że obserwacja rzeczywistości w klasztorze może widzowi powiedzieć o wiele więcej niż słowa. Widzowi, który jest no, uważny, lubi obserwować, umie obserwować, ale przede wszystkim też widzowi, który jakoś wejdzie w ten świat na zasadzie odczucia. Bo wydaje mi się, że można wejść w ten film po prostu patrząc i czując. I wtedy się wychwytuje każdy fałsz, każdą nieprawdę, nawet może bardziej niż w słowach ukrytą. Co mi się wydaje, bo film już przeszedł swoją drogę i festiwalową, no chociaż jesteśmy, można powiedzieć, w trakcie, ale też już miał zderzenie z tak zwanym, w cudzysłowie, prawdziwym widzem, bo już miał dystrybucję, w Małopolsce byliśmy dystrybuowani w kinach.
My się spotykamy właśnie tuż po tym czasie, a równocześnie jeśli mówimy o nagrodach, ja dodam na didaskaliach tej audycji, że to Krakowski Festiwal Filmowy i nagroda za najlepszy montaż i równocześnie za zdjęcia do tego filmu, także nominacje. Ja tak sobie też myślę, że jeśli mówimy o odczuciach, to równocześnie taki odbiór tego filmu sprawia, że my z wielką łatwością możemy wyjść od razu poza mury tego klasztoru, w końcu poza duchowość wyłącznie chrześcijańską czy katolicką.
Tak, oczywiście, jak najbardziej, ponieważ jest tam jakiś mikroświat przedstawiony, który opiera się w dużej mierze właśnie na duchowości. Ale ja mam już dużo głosów, przede wszystkim od ludzi niewierzących, że oni wchodzą w ten świat, kompletnie zapominając, że to jest to zakon katolicki. Mam też głosy od moich znajomych joginów, którzy tak samo mówią, że w ich filozofii medytacji to, co tu jest przedstawione w tym filmie, niewiele się różni, praktycznie w ogóle. Jest to bardzo podobna droga medytacyjna, bo też trzeba zaznaczyć, że zakon jezuitów ma swoje regule, tak zwane medytacje chrześcijańskie. Jeżeli widz da się, że tak powiem, ponieść temu filmowi, jemu i jego takiemu bardzo spokojnemu rytmowi i wejdzie w ten tryb ciszy, medytacji przerywanej, bo to jest nie tylko cisza i medytacja, ale także zwyczajne życie tych chłopaków, mecz piłkarski, śniadania, kolacje, sprzątanie, mycie, to zostanie w niego, mam taką nadzieję, tak wciągnięty, że faktycznie na własnej skórze może odczuć z czym się ci przyszli zakonnicy mierzą. O wiele bardziej niż gdyby oni mu o tym opowiedzieli. Magister nowicjatu mówi, że tak naprawdę prawdziwe spotkanie duchowe, czy z Jezusem Chrystusem, czy z innym, można powiedzieć, jakimś wyobrażeniem metafizycznym, jakie mamy, jest ważne wtedy, kiedy ono jest doświadczone osobiście, a nie poprzez to, że ktoś nam właśnie o tym opowie. I bardzo podobnie jest z tym filmem.
Znamienny jest także ten wątek spotkania z samym sobą. I to znowu jest coś takiego, co można byłoby, myślę, wyjąć z ust niejednemu terapeucie, prawda?
Absolutnie, tak, dokładnie. Jest to jakiś proces terapeutyczny, no bo tak, jeżeli chodzi o towarzyszenia duchowe, które są tam przedstawione, no to jest przede wszystkim rekolekcje w ciszy, czyli cisza, ponieważ według magistra nowicjatu, jeżeli nie wyciszymy wewnętrznego hałasu, to nigdy w życiu nie usłyszymy tego, co tak naprawdę to wewnętrzne ja chce, czyli czego ja tak naprawdę chcę. Więc temu służą u nich te rekolekcje, w ogóle cały ten proces, te 2 lata nowicjatu, kiedy oni są odcięci od świata zewnętrznego, czyli nie mogą się spotykać za często ze znajomymi, z rodziną raz w miesiącu kontakt, nie mają Facebooka, internetu i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju pustynia właśnie po to, żeby się spotkali sami z sobą.
I pani w tej drodze swoim bohaterom przez 2 lata towarzyszyła. Żeby to mogło się wydarzyć, musiała wejść pani za klauzurę, dlatego że nowicjat odbywa się w przestrzeni niedostępnej. Jak to się udało zrobić?
No była to dosyć wyboista ścieżka, ponieważ jezuici to nie był pierwszy zakon, do którego ja się zwróciłam. To był już 10. Po kolei odmawiały mi wszystkie takie bardziej, można powiedzieć, medialne zakony, to znaczy tak mi je reklamowano, a idź tam do tego dużego, oni są tacy medialni otwarci. Jak tylko tam przechodziłam, to ten medialny otwarty zakon natychmiast stawiał się niemedialny i zamknięty, zwłaszcza dla kobiety z kamerą. No to z drugiej strony oczywiście też było zrozumiałe. Ale u jezuitów tak naprawdę poszło to błyskawicznie. Po prostu trafiliśmy na właściwego człowieka, który nas skierował do Piotra Szymańskiego, magistra nowicjatu, który jest jednym z bohaterów tego filmu, który prowadzi tych chłopaków przez 2 lata nowicjatu i od którego tak naprawdę to wszystko zależało. I pokazałam mu, jak my chcemy zrobić głos. Bardzo spokojnym tempem, nieinterwencyjnie, nie szukając pułapek, nie zastawiając na nich, po prostu uczciwie. I on odpowiedział tym samym. Mówi tak, jeżeli ten film ma być dobry, to po prostu nie możemy niczego skrywać przed sobą. Ani wy przed nami, ani my przed wami. No i się okazało, że to jest to. Ta współpraca się faktycznie nam ułożyła fantastycznie przez 2 lata.
Jak się jest z kamerą w takim miejscu? Bo wchodzą państwo w te przestrzenie najbardziej intymne. Mówię w tym momencie o przeżyciu duchowym. My widzimy tych młodych, przyszłych duchownych w czasie medytacji, w czasie intymnej modlitwy, nawet w czasie spowiedzi. Jak to zrobić, żeby nie stracić naturalności tego, co widzimy na obrazie, na ekranie, żeby nie wprowadzić bohaterów tego obrazka w stan niepokoju, czy właśnie jakiegoś braku naturalności, wystudiowania, czy teatralizacji. Jak to się udało zrobić?
Znaczy, tego się nie da zaplanować i tego się nie da żadną miarą zrobić na siłę, narzucając coś rzeczywistości. Nie da się. To jest zupełnie inna praca dokumentalisty, gdzie tak naprawdę rzeczywistość i człowiek rządzi. I jeżeli się nie jest pokornym, z kamerą naprawdę pokornym i bierze się to, co rzeczywistość daje, bez naginania, to w końcu ta rzeczywistość nas nagrodzi. I myśmy od samego początku dowiedzieli, ja to czułam samą sobą, a Wojtek Staroń, który jest no, bardzo wytrawnym, nie dość, że operatorem, to jeszcze przede wszystkim dokumentalistą, bo to jest też człowiek, który robi swoje własne filmy dokumentalne. A przede wszystkim to jest taki twórca, który kocha ludzi i wykazuje niezwykłą pokorę wobec człowieka, który stoi przed kamerą. Dlatego tak bardzo lubię z nim pracować, bo to nie każdy operator potrafi, bo większość operatorów ma wielkie chęci na wielkie zdjęcia. Myśmy po prostu pokornie stali. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest kontakt z bohaterem i też to była wielka niewiadoma. Tak naprawdę dostaliśmy pozwolenie na kręcenie we wrześniu, nie wiedzieliśmy, jacy zakonnicy, kandydaci na zakonników w tym wrześniu się zjawią na te 2 lata nowicjatu. Nie wiem też, jak to się zadziało. Większość z nich miała wrodzoną naturalność zachowania się przed kamerą, czyli mówiąc, to jest coś, czego też się nie da nauczyć. Po prostu kamera ich kochała. Od samego początku do końca kamera ich kochała. Tam z tej 14, później 13 wyłoniło się tak naprawdę plus minus 5 głównych bohaterów i to też zrobiło się samo. Myśmy nikogo nie wskazywali palcem ten. Po prostu oni się jakoś tak sami wyłonili. Mi się wydaje, że to było w ten sposób, że jeśli ktoś faktycznie chciał się odsłonić i pokazać jakąś prawdę o sobie, to właśnie wyszło na montażu i ja miałam taki materiał. Wojtek miał bardzo małą kamerę, tak naprawdę aparat fotograficzny, który jest też zarazem kamerą. I to też sprawiło, że oni się poczuli lepiej, bo to był facet nie z kamerą olbrzymią, tylko to był Wojtek Staryń, był facet z aparatem fotograficznym. Hmm. To też ich trochę mniej stresowało. Miałam świetnego dźwiękowca, Piotra Pastuszaka, który też wyczuł absolutnie intymny klimat i scen. I przede wszystkim polubiliśmy się tak, że oni czasami sami, jak żeśmy gdzieś już kończyli filmowanie i siadali z nim po prostu pogadać, to jak zaczynało być fajnie, to oni mówili, czemu wy tego nie kręcicie? Ale zobaczcie, jest tak fajnie. Tak, weź kamerę. Ja miałam takie zaufanie do Wojtka Staronia, że jeżeli wyczuwałam, że mogą być takie momenty, no bo jednak jestem kobietą w zakonie męskim, to są faceci, którzy no nie idą do zakonu dlatego, żeby tam spotykać kobiety. Nie zatrudniłabym faktycznie do tego rodzaju zdjęć kobiety za kamerą i tak samo mogłam wziąć dźwiękowczynię, no ale też uważałam, że lepszy jednak będzie mężczyzna. No, że wystarczy mojej żeńskiej obecności tutaj. Tak po prostu mi się wydawało.
Mam wrażenie też opowieść o jakiejś właśnie i pokorze, i wrażliwości, i szacunku przede wszystkim do swoich bohaterów, ale zastanawiam się też nad ideową może nawet rolą reżysera w takim przedsięwzięciu. Czy to jest tak, że pani zadaniem było stworzenie tej przestrzeni, wykreowanie tej przestrzeni spotkania, stworzenie gruntu pod to, co pani słowem jako reżyserka musiała zrobić? Myślę, że to jest pytanie banalne i dla pani oczywiste, ale w przypadku takiego dokumentu bardzo intymnego myślę, że zasadne.
Nie, ono absolutnie nie jest banalne. To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę ja się nad tym jeszcze nigdy nie zastanawiałam. Faktycznie wchodząc w jakiś na początku temat, potem szukając tego tematu historii, bo ja niestety obrałam drugą dosyć taką trudniejszą drogę robienia dokumentu, bo prawda, najpierw możemy mieć bohatera i bohater nam filmując bohatera do czegoś tam docieramy, ale już mamy to najważniejsze. A ja na początku miałam temat, chcę zrobić film o powołaniu, jak to jest, poczuć takie powołanie. I dopiero wtedy zaczęłam szukać bohaterów, no, dlatego tyle czasu mi to zajęło, bo się okazało, że bohaterowie byli zamknięci gdzieś głęboko w zakonach, do których nie miałam dostępu. Natomiast faktycznie jak już mnie tam ktoś wpuścił, to ma pan rację absolutnie, że wszystko zależało od przestrzeni, którą ja tak naprawdę wykreuję, ponieważ ten film nie jest filmem ani Wojtka, ani dźwiękowca, ani nikogo innego, tylko jest moim filmem i na mnie spadałaby całkowita odpowiedzialność za to, co się dzieje z tymi chłopakami, za kontakt z zakonem, za to, że coś mogło po prostu pójść nie tak. Bo zaufanie, tak naprawdę kredyt zaufania dostałam ja. To się udało dlatego, że po pierwsze ja miałam fantastycznego przewodnika w tym świecie, czyli Piotra Szymańskiego, który był przewodnikiem bardzo rozumnym, ale też stawiającym śmiało granice. To znaczy miał takie powiedzenie fikasz, znikasz. To powiedzenie akurat mówił do swoich tych podopiecznych, ale do nas też. Czułam, że super, mogę za nim podążyć, mogę mu kompletnie zaufać, ale też tu są pewne granice, których nie mogę przekroczyć. I na przykład tak jak pan mówił, że myśmy filmowali spowiedź, nie, myśmy nie filmowali spowiedzi. Te towarzyszenia duchowe, to był najbardziej intymny moment podczas rekolekcji milczenia, kiedy oni raz dziennie mają, tak jak na terapii, powiedzieć jakiś tam swój problem swojemu towarzyszowi duchowemu i to jest faktycznie na zasadzie spowiedzi. Zastanawialiśmy się, jak to sfilmować i sfilmowaliśmy to bez dźwięku, za oknem. Po prostu filmujemy ich, jak oni przychodzą pojedynczo do swojego towarzysza duchowego i tam przeżywają swoje rozterki. My tego nie słyszymy. Na tyle dostaliśmy zgody, ale to i tak jest, i tak nawet jakbyśmy byśmy nie dostali zgody na całość. Znaczy, i tak bym tam nie weszła z kamerą. Bo pytanie, dlaczego nam się ten film udał? I mi się wydaje, że on się dlatego nam udał, że ja gdzieś faktycznie, znaczy to akurat nie myślę, tylko wiem, że ja tam trafiłam, ponieważ z własnego kryzysu wiary, z własnego kryzysu jakiegoś, można powiedzieć, osobistego w poszukiwaniu pytania, dlaczego ja tu jestem. I wydaje mi się, że ja tam jeździłam nie tylko po to, żeby zrobić film. Ja tam jeździłam po to, żeby dostać jakąś odpowiedź. A tą odpowiedź dostawałam, siedząc z nimi, patrząc na nich i obserwując ich nie okiem kamery, bo to robił Staroń, a ja po prostu siedziałam koło niego i obserwowałam tę sytuację i tak naprawdę czułam spokój. Bardzo dużo ja tam zaznałam takiego po prostu spokoju metafizycznego, którego bardzo rzadko doznaję w zwykłym życiu. I myślę, że ta przestrzeń, że oni nam tyle dawali, ale ja też to przyjmowałam jak osoba potrzebująca, jak osoba po prostu, ja to tak kiedyś powiedziałam, że ja tam się grzałam jak przy ognisku. Ja myślę, że oni to odczuwali bardzo dobrze i dlatego gdzieś na jakichś poziomach metafizycznych myśmy po prostu się tak zgrali, że przekraczanie pewnych granic razem było możliwe, ponieważ dla tych chłopaków ja sobie od początku zdawałam sprawę, że oni tam przechodzą niejako na pustynię. Przeżyć tam te swoje 40 dni na pustyni, no to było akurat więcej, bo 2 lata, mówię metaforycznie. I na dzień dobry wita ich facet z kamerą i kobieta, która mówi: dzień dobry, to my teraz proszę tutaj podpisać zgodę, a my was będziemy filmować. No to przecież to jest coś strasznego.
I abstrakcyjnego równocześnie, prawda?
I abstrakcyjnego. Totalnie. To trochę brzmi jak taki Big Brother, na którego oni się przecież w życiu nie pisali idąc do zakonu. Widzieli, że może jestem osobą w potrzebie, ale nie w potrzebie zrobienia filmu. W potrzebie zupełnie czegoś innego. Nie będę oczywiście się wypowiadać tutaj za Piotra Szymańskiego. Ja tak myślę, że on też do samego końca podejmował tę decyzję na zasadzie tego, co czuł w sercu. No bo racjonalnie nie da się tego, jak mówię, no śmiejemy się, że to taki był trochę Big Brother, chociaż oczywiście robiony zupełnie innymi metodami, no ale co z tego? Oni mieli przeżyć swoje życie i podejmować jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu przed kamerą. No czym to się różni od Big Brothera? A myśmy nie zrobili Big Brothera. Zrobiliśmy, moim zdaniem, piękny, głęboki film.
Ja myślę sobie też tak, kiedy pytam o to, co pani tam znalazła, że my, kiedy myślimy o tym, co nas w życiu spotkało, to często myślimy fotograficznie, myślimy obrazami i zastanawiam się, czy kiedy myśli pani sobie film Głos, to ma pani w głowie jakiś taki jeden, to są często bardzo nieoczywiste obrazy, które pani w głowie się rodzą?
Tak, mam w głowie taki jeden obraz faktycznie. Nie było nigdy mowy, że możemy wejść z kamerą na adorację. Natomiast też nie było nigdy mowy, że nie możemy, nie wiedzieliśmy. A to jest, można już powiedzieć, taka najświętsza przestrzeń, prawda? W kaplicy wewnętrznej, w kaplicy, w klauzurze, w zakonie. No i to jest medytacja już nie przy Biblii, przy piśmie, w lesie, tylko to jest medytacja przy obecności Jezusa Chrystusa w tabernakulum. No dla nich najwyższa z możliwych świętości, jeśli chodzi o medytację. I myśmy tam weszli z kamerą, oczywiście w ciszy. Wojtek się przykleił do ściany, byliśmy absolutnie niewidoczni. Ja normalnie w takich sytuacjach bym wyszła, ale coś było tam tak magicznego i tak jakoś, że pewna obecność zmusiła mnie do tego, nawet nie zmusiła. Zostałam do niej zaproszona. Więc ja sobie tam dosłownie usiadłam na ziemi, tak gdzieś wtulona w kącik, żeby być niewidoczna. No i oni tak trwali w tym milczeniu przed tym rozświetlonym tabernakulum. To był późny zimowy wieczór, więc za oknami ciemność, tylko takie właśnie jasne światło z tabernakulum. Kamera bezgłośna, bo to aparat fotograficzny. Wojtek prawie nie oddychał. I gdzieś poczułam, ciężko to ubrać w słowa, bo to jest odczucie, ale poczułam taki jakiś spokój i bezpieczeństwo, które mnie ogarnęło, jakiego do tej pory raczej mi się nie zdarza w życiu odczuć. Byłam tak na granicy niemalże zaśnięcia, ale takiego dobrego zaśnięcia. Także jeśli myślę o tym całym procesie, w którym uczestniczyłam, tych 2 latach, to wspomnienie jest dla mnie absolutnie szczególne. Ich medytujących w głębokiej ciszy, ja gdzieś tam z boku, obserwator wtulony, no tak się właśnie grzeje jak przy ognisku.
To może tutaj zawiesimy głos. Myślę, że to jest dobry moment. Myśmy po prostu pokornie stali. Tak mówiła Dominika Montean-Pańków, reżyserka filmu Głos. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie w eterze.
Bardzo panu dziękuję również i dziękuję państwu za uwagę.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Grzegorz Dąbek, Inka Siepracka, Alan Korepta. Kłaniam się nisko, mówiąc do usłyszenia.